Od tego, któremu wiele powierzono, wiele też będzie się wymagać. Czytamy w Ewangelii Łukasza. Salomon otrzymał od Boga bardzo wiele. Gdy jako młody człowiek został królem Izraela, Bóg objawił się mu i rzekł: proś o to, co mam ci dać. Salomon prosił o mądrość i Bóg ją mu dał, a ponadto obdarował go bogactwem i sławą. Salomon zasłynął jako najmędrszy przywódca w historii Izraela i świata, a jego królestwo charakteryzowały bogactwo, pomyślność i pokój, które stały się udziałem całego narodu. Jednak Salomon nie okazał się do końca wierny Bogu. Pod wpływem wierzeń tysiąca swoich żon, które wywodziły się z różnych ludów pogańskich, sam zaczął skłaniać się ku obcym kultom. W początkowych wierszach 11 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej czytamy: król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim bożkom. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi. Także miał 700 żon księżniczek i 300 żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego serce. Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida. Smutne słowa. Salomona moglibyśmy nazwać kolekcjonerem pięknych kobiet. Zgromadził w swoim pałacu harem, w którym znalazły się piękności wielu narodów: Moabitki i Amonitki z południowego Zajordania, Edomitki z południowego wybrzeża Morza Martwego, mieszkanki Sydonu, miasta Fenicjan położonego nad Morzem Śródziemnym u stóp Libanu, Chetytki ze wschodniej części Azji Mniejszej, a Chetyci niegdyś władali Syrią i Palestyną. W tej ogromnej liczbie tysiąca kobiet krzyżowały się różne kultury, różne wierzenia i obyczaje. Była wśród nich także córka Faraona i kilkaset innych księżniczek. Wniosły one na dwór Salomona elementy kultur i kultów egipskich, perskich, fenickich, a także kultów tych ludów kananejskich, które zostały przez Izraelitów z ziemi obiecanej wypędzone z powodu bałwochwalstwa. A teraz król Izraela sam zaczął uprawiać bałwochwalstwo. Salomon w jaskrawy sposób złamał Boże prawo, biorąc sobie za żony kobiety z ludów pogańskich. 11 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej przypomina, że Pan nakazał Izraelitom: nie łączcie się z nimi, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim bogom. Salomon, człowiek niezwykle mądry, nie oparł się pokusie. Okazał Bogu jawne nieposłuszeństwo i czytamy, iż jego żony uwiodły jego serce. Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku obcym bogom. Taka jest konsekwencja nieposłuszeństwa względem Boga i jego poleceń. Salomon zaczął czcić pogańskich bogów i jego serce, jak czytamy, nie było już szczere wobec Pana. Jeśli cokolwiek innego lub ktokolwiek inny niż Bóg zajmuje w naszym sercu ważniejsze miejsce, przestajemy być wobec Pana szczerzy. Biblia uczy: gdzie skarb, tam jest i twoje serce. Tak, drogi przyjacielu, to, co jest dla nas ważne, tym żyjemy i to staje się naszym skarbem. Na tym nam zależy. Temu poświęcamy nasze siły, nasze zdolności, środki. Jeśli tak stało się w przypadku tak mądrego człowieka jak Salomon, stanie się tak z każdym. Tak zresztą mówi Biblia, tak mówi Bóg, a jego słowa zawsze są prawdą. Gdzie skarb twój, tam i serce twoje. Przeczytajmy, co stało się z Salomonem, gdy jego serce zamiast ku Bogu zwróciło się ku pogańskim bożkom. Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków oraz Milkoma, ohydę Amonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy oraz Milkomowi, ohydzie Amonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. To był początek końca Salomona. Gdy zbudował posąg jednego z bożków dla jednej ze swoich żon, poczuł się zapewne zobowiązany wobec następnej żony, potem następnej, a w końcu, jak czytaliśmy, tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. Salomon niestety dołączył do swoich żon, czcząc Asztartę, Milkoma, Kemosza i inne pogańskie bóstwa. Grzech działa jak lawina. Gdy popełnimy jakieś drobne, jak nam się zdaje, zło, dużo łatwiej jest nam potem popełniać następne i coraz większe wykroczenia. I tak stopniowo staczamy się w bagno grzechu. Na przykład wystarczy zabrać coś drobnego z miejsca pracy lub ze sklepu. Potem łatwo już przychodzi nam ukraść coś poważniejszego. Podobnie jest z małymi i wielkimi kłamstwami. Podobnie dzieje się też w dziedzinie moralności, seksu, pieniądza, polityki. Początek nieraz jest drobnym uchybieniem, wykroczeniem, niewielkim kłamstwem, drobnym oszustwem, kradzieżą czy flirtem, a potem następują wykroczenia coraz poważniejsze, coraz mocniej nas wciągają i angażują nasze uczucia, myśli i naszą wolę. Salomon staczał się stopniowo, przywiązując się coraz bardziej do bogactwa, do przepychu i do ogromnej liczby pięknych kobiet, które pozostawały do jego dyspozycji. Tak, aż stoczył się na samo dno. Zaczął uprawiać pogańskie kulty, zaczął czcić pogańskich bożków swoich żon. To musiało skończyć się tragicznie dla Salomona i dla jego królestwa. Salomon w jaskrawy sposób przekroczył Boże polecenia. Mimo że żywy Bóg objawił mu się dwukrotnie i że darował mu tak wiele, Salomon zwrócił się ku bóstwom pogańskim. Czytamy od 9 wiersza 11 rozdziału. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga Izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić obcych bogów, ale on nie zachował tego, co Pan mu nakazał. Wtedy Pan rzekł Salomonowi: wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam je twojemu słudze, choć nie uczynię tego za twojego życia ze względu na twego ojca Dawida, to wyrwę je z ręki twego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem. Bóg rozgniewał się na Salomona. Niektórzy czytelnicy Biblii twierdzą: o, proszę, zobaczcie, Bóg pozwolił Salomonowi mieć 1000 żon. Owszem, Biblia opisuje życie i rządy Salomona i podaje fakty takie, jakimi one były. Tak, Biblia pisze o setkach żon Salomona, ale pisze także zdecydowanie o Bożej ocenie tego faktu. Pan rozgniewał się na Salomona. Bóg orzekł, że nieodwołalnie odbierze Salomonowi królestwo i daje jego słudze. Tylko jedno pokolenie spośród 12 plemion Izraela pozostanie w ręku syna Salomona. I to tylko ze względu na Dawida i nadano mu obietnicę. Również ze względu na Dawida Pan nie odbierze Salomonowi władzy królewskiej za jego życia. Plemieniem, które pozostanie w rękach potomka Dawida, syna Salomona o imieniu Rehabeam, będzie pokolenie Beniamina. Salomon należał do plemienia Judy i to plemię oczywiście także pozostanie przy domu Dawida. Tak więc plemiona Beniamina i Judy zamieszkujące południe pozostaną w rękach potomków Dawida. Natomiast 10 pozostałych plemion utworzy Królestwo Północne. Skończy się czas jedności i potęgi Izraela. Skończy się czas pomyślności i pokoju. Takie konsekwencje w życiu pojedynczego człowieka i w życiu całych narodów przynosi grzech. Kończą się więc rządy Salomona. Izraelowi za dni Salomona dane były pokój, pomyślność i bezpieczeństwo, ale z powodu odstępstwa Salomona u schyłku jego rządów rozpoczął się czas niepokoju, czas zamętu i wojen. Od 14 wiersza 11 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej czytamy: Wzbudził więc Pan Salomonowi przeciwnika w osobie Hadada, Edomity, z potomstwa królewskiego w Edomie. Albowiem, kiedy Dawid był w Edomie, wtedy dowódca wojska, Joab, udał się tam dla pogrzebania zabitych, gdyż wybił wszystkich mężczyzn w Edomie. Joab bowiem 6 miesięcy przebywał tam z całym Izraelem, aż do wytępienia wszystkich mężczyzn w Edomie. Wówczas ów Hadad uciekł razem z ludźmi edomskimi spośród sług swego ojca, aby dostać się do Egiptu. Hadad był wtedy małym chłopcem. Potem, ponieważ Hadad pozyskał wielkie łaski u Faraona, ten dał mu za żonę siostrę swej żony, siostrę królowej Tachpnes. Kiedy siostra Tachpnes urodziła mu jego syna Genubata, wtedy Tachpnes wychowała go w domu Faraona i Genubat został razem z synami Faraona na jego dworze. Gdy Hadad dowiedział się w Egipcie, że Dawid spoczął przy swoich przodkach i że zmarł wódz wojska Joab, wtedy Hadad rzekł Faraonowi: Poślij mnie, abym udał się do mego kraju. Wzbudził też Bóg Salomonowi przeciwnika w osobie Rezona, syna Eliady, który uciekł od swego pana Hadadezera, króla Soby. Zgromadził on przy sobie ludzi i został przywódcą zgrai. Kiedy Dawid ich tępił, wtedy uszedł do Damaszku, zdobył go i przebywał w nim, rządząc Damaszkiem. Został więc przeciwnikiem Izraela za czasów Salomona oraz wrogiem, jak i Hadad, gdyż znienawidziwszy Izraela, królował w Aramie. Bóg sprawił, że uaktywniają się wrogowie Izraela. Największą rolę wśród przeciwników Salomona odegrał jednak jego były sługa, Jeroboam. Czytamy o nim od 26 wiersza 11 rozdziału pierwszej Królewskiej. Ponadto Jeroboam, syn Nebata Efratejczyka ze Seredy, matka jego nazywała się Seruła, a była wdową, niegdyś sługa Salomona, zbuntował się przeciw królowi. A oto sprawa, z powodu której zbuntował się przeciw królowi. Salomon zbudował Milo, a przez to zamurował wyłom w murze miasta Dawida, swego ojca. Jeroboam zaś był człowiekiem uzdolnionym. Więc Salomon, zobaczywszy, że młodzieniec był sprawnym pracownikiem, mianował go dozorcą wszystkich robotników rodu Józefa. Mimo że Jeroboam był synem sługi Efratejczyka, Salomon dostrzegł w tym młodym i zdolnym człowieku potencjał przywódcy i ustanowił go nadzorcą nad swoimi pracownikami, tymi, którzy wykonywali roboty publiczne. Paradoksalnie ten właśnie człowiek stał się największym wrogiem Salomona. Czytamy dalej od wiersza 29. Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achiasz z Shilo, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu. Wtedy Achiasz zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na 12 części i powiedział Jeroboamowi: Weź sobie 10 części, bo tak rzekł Pan, Bóg Izraela. Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam 10 pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela. Prorok Achiasz porozdzierał swój nowy płaszcz na 12 części. 10 z nich dał Jeroboamowi i powiedział: Bóg da ci 10 pokoleń izraelskich. Królestwo Izrael zostanie podzielone. Dlaczego tak się stanie? Dlaczego Bóg tak zarządził? Z powodu upadku Salomona. Czytamy: Dlatego, że mnie opuścił i oddawał pokłon Asztarcie, bogini sydońskiej, Kemoszowi, bogu moabskiemu, i Milkomowi, bogu Amonitów, a nie poszedł moimi drogami, aby wykonywać, co uznaję za sprawiedliwe, oraz moje polecenia i prawa, tak jak jego ojciec Dawid, ale nie zabiorę z jego ręki całego królestwa, choć zostawię go władcą do końca jego życia, ze względu na mego sługę Dawida, którego wybrałem za to, że zachowywał moje polecenia i prawa. To jednak zabiorę królestwo z ręki jego syna i tobie dam te 10 pokoleń. Jego zaś synowi dam jedno pokolenie, aby przez to zachować przed sobą ród mego sługi Dawida po wszystkie czasy w Jeruzalem, które sobie obrałem, aby tam umieścić moje imię. Ciebie zaś biorę, abyś władał wszystkim, czego zapragniesz, i abyś był królem nad Izraelem. Ze względu na Dawida Bóg nie odbierze królestwa Salomonowi za jego życia, ale stanie się to, gdy rządy w Izraelu obejmie syn Salomona. Gdy Jeroboam usłyszał te słowa z ust proroka, musiał uciekać, aby ocalić życie. Czytamy dalej. Potem Salomon wszczął poszukiwania Jeroboama, aby go zabić. Ale Jeroboam schronił się do Egiptu, do Szeszonka, króla egipskiego, i został w Egipcie aż do śmierci Salomona. Końcowe wiersze 11 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej opisują śmierć Salomona. Czytamy: Salomon królował w Jerozolimie nad całym Izraelem w ciągu 40 lat. Spoczął Salomon przy swoich przodkach i został pochowany w mieście Dawida, swego ojca, a jego syn Rehabeam został w jego miejsce królem. O życiu i dokonaniach Salomona mówić będziemy jeszcze w czasie lektury pierwszej i drugiej Księgi Kronik. Księga Królewska jeszcze raz podkreśla, że Salomon rządził nad całym Izraelem przez 40 lat. Potem Królestwo Izrael rozpadnie się na dwie części. O śmierci Salomona Biblia pisze bardzo krótko. Umarł on niestety w niesławie. Zmarł i został pochowany. Człowiek, który miał tak wielkie możliwości, tak wielkie szanse dane mu przez Boga, zawiódł. Rządy w Izraelu obejmie po nim Rehabeam, jego syn, ale wkrótce utraci 10 pokoleń i Królestwo Izraela zostanie podzielone na dwie części. Bóg jest Bogiem miłosiernym, Bogiem przebaczającym, ale nie toleruje grzechu. Bóg kocha grzesznika, ale grzechu nienawidzi. Gdy widzi szczere, balejące nad swoim upadkiem serce, jak serce Dawida, przebacza i oczyszcza. Jednak gdy widzi serce nieposłuszne, krnąbrne, jak serce Salomona, wymierza karę, która ma tragiczne konsekwencje. Drogi przyjacielu, prośmy, tak jak Dawid, o przebaczenie, o oczyszczenie za nasze grzechy, wykroczenia, za naszą pychę, nasz egoizm, za nasze zamiłowanie do spraw materialnych, do bogactwa, sławy. Nie pozwólmy, by nasze serce zwróciło się ku współczesnym bożkom, zamiast przygnąć do żywego Boga, Pana nieba i ziemi, życia i śmierci. Módlmy się za Dawidem. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Ducha prawego odnów we mnie. Zmiłuj się nade mną. Według łaski swojej, według wielkiej litości swojej, zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i przywróć mi radość z wybawienia Twego.